Cześć wszystkim. Wracamy do formuły rozmów z zaproszonymi gośćmi. Zobaczymy na jak długo. W każdym razie ze mną Tomasz Kątny, z którym rozmawiam przy okazji premiery zbiórki na kolejną część antologii horrorowej Rzeźzin. Witaj, Tomku.
Cześć.
To może zanim zaczniemy rozmawiać o trzeciej odsłonie antologii, o której wspomniałem, jakbyśmy mogli podsumować dwójkę, dlatego że tam też brałeś udział. Co mógłbyś powiedzieć po zakończeniu, po tym jak już opadł ten pył bitewny, zdążyliście wszyscy jako ekipa trochę odpocząć? Jak wspominacie, jaki był odbiór drugiej edycji?
Okej, to jest ciekawe pytanie. Przyznam, że nie jestem na nie przygotowany. Nie podsumowywaliśmy chyba tego jakoś
Ale wiesz, to tak z
specjalnie.
marszu, tak
Powiem
jakie masz
ci
odczucia, nie?
natomiast, no jasne, powiem ci natomiast, że właśnie jakby przy okazji premiery, która odbyła się na poznańskich spotkaniach komiksowych, osoby redaktorskie Zwyrka i Tomek zabrali nas grupowo do Escape Roomu w Poznaniu i właściwie mieliśmy taką, no jakby rzeźzinową imprezę i moja drużyna chyba była najsłabsza, o ile dobrze pamiętam, co było strasznie zabawne. Pokonał nas ten Escape Room, chyba dotarliśmy do trzeciego z czterech czy pięciu pokoi i byliśmy pod wielkim wrażeniem tego, że ktoś może rozwiązać to wszystko w godzinę. Okazuje się, że być może jesteśmy lepszymi komiksiarzami niż rozwiązywaczami zagadek.
To tyle, jeżeli chodzi o drugą edycję, tyle zapamiętałeś.
Nie, oczywiście, że nie. Wiesz co, dla mnie ta druga edycja to był przede wszystkim taki skok jakościowy, który się dokonał na przestrzeni roku, bo pierwsza edycja Rzeźzina to były takie niepowiązane ze sobą w żaden sposób historie. Taka trochę antologia po polsku, antologia zinowa, zbieranina tego, co nam wpadło w ręce, a raczej tego, co wpadło w ręce Zwyrkę i Tomkowi. Natomiast przy drugiej edycji wszyscy poszliśmy po rozum do głowy i znacznie więcej zadziało się, zanim w ogóle przystąpiliśmy do prac. A więc to była już rzeczywiście taka zaplanowana całość, w której wybraliśmy team, który będzie realizował te teksty. Tekstom poświęciliśmy znacznie więcej czasu i zaczęliśmy budować coś, co na potrzeby tej rozmowy, tak się przygotowałem akurat, chciałbym nazywać takim właśnie rzeźnikowym multiversum, RCU, rzeźnik, Comic Universe, czy jak tam chcecie. Jak się okazuje, to był taki stopień do przejścia i my razem z trójką wchodzimy jeszcze wyżej. Mnie strasznie cieszy, bo dla mnie tutaj właśnie dużo tej rzeźzinowej frajdy jest związane z obserwowaniem i uczestniczeniem w procesie robienia rok po roku coraz lepszej, coraz bardziej bogatej, ciekawszej, lepiej zaplanowanej antologii komiksowej. Myślę, że trójka jest czymś, czego nikt na polskim rynku jeszcze nie zrobił, albo przynajmniej ja o tym nie wiem.
Odpowiedziałeś w wielu aspektach, do których chciałbym nawiązać i na
No
pewno to
super.
i na pewno to zrobię, bo zgodzę się, że to widać, że jest już jakieś budowane uniwersum, że ten drugi Rzeźzin był już taki bardziej ze sobą spójny, te historie się ze sobą wiązały, ale nie jakoś tak nachalnie. Widać było, że to jest jakby jedno uniwersum, przy czym nawet jedynka do niego pasuje, do tego, co wyszło później.
Tak.
Z tym rzeczywiście mogę się zgodzić. Ostatnią rzecz, jaką chciałbym nawiązać do dwójki, dlatego że ty jesteś scenarzystą, głównie z tego jesteś znany. Takie są twoje główne funkcje, o to zresztą też zapytam, ale wiesz, no, pytając przeciętnego komiksarza, kim jest Tomasz Kątny, raczej padnie odpowiedź scenarzysta.
No jasne i słusznie.
Dwójka miała taki ciekawy dodatek, w którym zdecydowaliście się, żeby w formie osobnego zina wydać scenariusze do komiksów z tej antologii, co było super, bo jeżeli ktoś jest tym niezainteresowany, to może to ominąć i okej, a jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, a takie głosy się co jakiś czas pojawiały, to dostaje no coś, czego też wcześniej nie było, przynajmniej ja się nie spotkałem. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby w ten sposób ujawnić, pokazać swoją pracę? Bo w moim przypadku to też było tak,
Pomysł?
że, przepraszam, że ci tak wszedłem jeszcze w słowo, w moim przypadku też to było super, o czym chyba mówiłem w jednym z odcinków, Kadrze ci w oko, że mogłem sobie czytać komiks i od razu sprawdzać w scenariuszu, jak to było napisane i pewne różnice dało się wyłapać i też pewnie inaczej odebrać niektóre z kadrów, więc to był moim zdaniem strzał w dziesiątkę.
Super, cieszę się, że to ci przypadło do gustu i mam nadzieję, że było więcej takich osób. Pomysł pochodził od Tomka i od Zwyrkę. Zapytali mnie, czy jestem z tym pomysłem ok. Oczywiście byłem. Wydaje mi się, że nie poświęca się u nas jeszcze tak dużo uwagi scenariuszom i zobaczenie fragmentów albo całego scenariusza jako dodatku w jakiejś publikacji polskiej to wciąż jest raczej ewenement. Więc bardzo mi ten pomysł na rzeź na skrypty przypadł do gustu. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, ja jestem znany przede wszystkim ze scenariuszy i zdarza mi się rozmawiać z osobami, które chcą wiedzieć, jak to wygląda, jak to się pisze, jakie są kolejne fazy, jaki jest ten proces. No i właśnie trochę dzięki temu Rzezinowi możemy uchylić ten rąbek tajemnicy, pokazać kulisy. Więc dla mnie to jest cenna inicjatywa. Fajnie, że udało się tym podzielić i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Przynajmniej ja będę dążył do tego, aby to się zdarzało częściej, bo dobrze myślę, jeżeli ludzie wiedzą, że to nie jest po prostu tak wyciągane z głowy czy innej części ciała, z kadru na kadr, tylko jest to pewna całość, mniej lub bardziej literacka, która jest zaplanowana, też przepuszczana przez różne głowy, która to całość jest iterowana, aż powstaje ten finalny dokument, który znowu jest, tak jak zauważyłeś, bazą. I ta baza znowu w procesie rysowania trochę się zmienia, trochę nabiera innych czasem znaczeń, są jakieś niuanse związane z pracą z rysownikiem, rysowniczką. I to wszystko właśnie wydaje mi się interesujące. Jeżeli chcemy czytać komiksy, to dobrze wiedzieć, jak te komiksy są robione i ile stoi za tym pracy.
No, zgadza się, wydaje mi się, że też często z Andrzejem w podcaście zwracamy na to uwagę. To też jest możliwe jako ciekawy dodatek do zbiórki, bo wiemy już, że rzeźzin ma, nie boję się użyć takiego słowa, określony cykl produkcyjny, że na Halloween jest zapowiadana zbiórka, później ona trwa, na wiosnę jest zapowiadana premiera, a później ta ekipa powiedzmy ma gdzieś tam ten okres wakacyjno-letni na zebranie sił na regenerację i znowu, przynajmniej tak było do tej pory. Teraz Rzeźcin 3, jestem na stronie zbiórki, jest zapowiadany jako 80 stron w kolorze, 5 rozdziałów, 6 autorów. Wygląda na to, że te historie będą, przynajmniej tak wynika z opisu, spójne, że to będzie jakby jedna historia, tak, jeżeli dobrze rozumiem. Jak możesz powiedzieć, co możesz ty ze swojej strony powiedzieć o tym, jak będzie wyglądała trzecia edycja tej antologii.
Trzecia edycja będzie niejako finałem tej rzeźninowej historii, która się zaczęła gdzieś tak mogliście snuć w jedynce, w dwójce. Myślę, że już można ją było troszkę przyuważyć, ale tutaj dopiero ją wzięliśmy tak za kark. Położyliśmy na stole i zaczęliśmy kroić. Więc tak, to będzie jedna długa historia, podzielona na rozdziały. Myślę, że w każdym z tych rozdziałów rozpoznacie osoby, które stoją za napisaniem danego odcinka, bo pracowaliśmy wspólnie, ale tak, aby każde z nas mogło się dobrze wciąż bawić przy swoim epizodzie. A więc znowu są dwa teksty Zwyrkę, dwa teksty Tomka i dwa teksty moje. No i zobaczymy. Niejako jest to finał Rzezina i przyznam, że nie wiem, co moglibyśmy wymyślić bardziej efektownego, aby zrealizować czwórkę. Tym bardziej, że obsługa zbiórki, przygotowanie całej tej antologii i dopilnowanie tego, aby wszystko się udało, wymaga po prostu bardzo dużo pracy od przede wszystkim Tomka i Zwyrkę. Jest to, myślę, dla mnie na pewno super satysfakcjonujący finał przygody z tym uniwersum, które No, w 2-3 lata udało się zbudować, postawić na własnych nogach i miejmy nadzieję, jak to ocenicie, też wam to przypasuje. Udało się je doprowadzić do tak satysfakcjonującego końca.
Rozmawiałem z Tomkiem wcześniej, zanim my mieliśmy okazję porozmawiać. Wspomniał mi, że będziesz prowadził swego rodzaju nadzór, kuratelę nad scenariuszami. Tak jak wspomniałeś, 2 odcinki będą twoje. Opowiedz trochę o twojej roli. To jako twórca, co twórczego będziesz przy tej trzeciej antologii dokładnie robił? Co jest twoim obowiązkiem, że tak powiem?
Zabawne jest to, że ja już większość tych rzeczy zrobiłem, ponieważ scenariusze dawno są gotowe i są już w rękach rysowników i rysowniczek. A więc nieco podobnie jak poprzednio, pilnowałem, chociaż to jest okropne słowo, Tomka i Zwyrkę, tak jak oni zresztą patrzyli na ręce mi, aby te nasze teksty były lepsze niż zwykle, nie wiem, lepsze niż przeciętnie, aby lepiej płynęły, aby lepiej się czytało, aby były oparte o fajne koncepty i aby te koncepty dowieść już w zrealizowanym komiksie. W przypadku trzeciego Rzezina też razem z oczywiście Tomkiem i Zwyrkę pracowałem nad koncepcją całości, nad pewną taką układanką, którą zobaczycie dopiero w samym komiksie, która to układanka stanowiła podstawę dla tej fabuły, którą potem rozdzielaliśmy pomiędzy sobą i którą już rozpracowywaliśmy jako kolejne epizody. Nie wiem, czy mogę więcej powiedzieć, nie zdradzając zbyt wiele, ale tutaj z Tomkiem i z Wyrkiem myślę, że potwierdziliśmy, co możemy osiągnąć jako zespół twórców, którzy obracają się w nieco innych klimatach, ale kiedy no, spotykamy się przy wspólnym stole, no to właśnie powstaje coś takiego jak Rzezin.
Inne pytanie, troszeczkę z innej beczki, ale od razu mi odpowiedziałeś częściowo, bo chciałem zapytać, na jakim etapie są prace, ale to też może przejdźmy w inny sposób do tego zagadnienia, bo ty powiedziałeś, że część swoich rzeczy już zrobiłeś, ale to jest zbiórka. O ile tutaj myślę, że nie ma się o co martwić, dlatego że poprzednie kampanie były bardzo udane, a tutaj mamy w zasadzie 2 dni od startu zbiórki i już mamy 88% w tej chwili. 4430 zł z 5000, które było celem, 77 wpłat i 28 dni do końca. Więc patrząc na historię, można się spodziewać, że tej zawartości będzie trochę więcej. Jest tutaj oczywiście wszystko ładnie rozpisane, co nas czeka po przekroczeniu kolejnych progów. Powiedz, jak ty się zapatrujesz, albo gdybyś miał na tą dodatkową pracę, albo gdybyś miał trochę powróżyć, i jak twoim zdaniem zakończy się ta zbiórka? Na jakim pułapie? Albo jakim może sobie życzycie?
Okropne pytanie. Powiem ci, że ja chciałbym już teraz mieć pewność, że będziemy mieli ten podstawowy próg zaklepany, bo to jest po prostu przyjemne i wtedy nie musiałbym odświeżać strony co 30 minut, żeby się przyjrzeć stanowi licznika. Zaraz potem chciałbym mieć pewność, że Rafał Szłapa jest na pokładzie. Wtedy oddycham z ulgą. No a potem wisienką na torcie będzie zrealizowanie po raz kolejny tego zinka ze skryptami. No i tutaj ja się uspokajam i niech rzeczy płyną swoim torem. Natomiast wcześniej to myślę, że ten niepokój i taka niecierpliwość będą mi towarzyszyły.
Chciałem cię też zapytać o dodatkowe rzeczy, o atrakcje, dlatego że ujawniacie kolejne, że tak powiem, dodatkowe nagrody. Tutaj można było wyhaczyć naprawdę fajne i ciągle będzie można. W tej chwili ciągle dostępny jest Kosierożec. Rysunki artystów w bardzo fajnych, przyzwoitych cenach. Na betonie, jeżeli się nie mylę, była ta akcja z wprowadzeniem rysownika
Tak, tak,
zakutego z
tak, tak.
workiem na głowie. Live nocny, premierowy, jeżeli chodzi o premierę zbiórki. Dużo takich atrakcji, jakichś nowych rzeczy. Jak się na to zapatrujesz? Bo wiesz, dużo się mówi w komiksowie, że jednak musimy wychodzić poza tą bańkę i trafiać do ludzi, których chcemy zachęcić do komiksu, którym można sprzedać produkt, mówiąc takim, wiesz, językiem marketingowym. a to nie do końca jest zawsze łatwe. I jak wy się zapatrujecie na ten aspekt promocyjny, bo ty też jesteś scenarzystą, jakby możesz powiedzieć, że promocja cię nie interesuje, a możesz w tym brać bardzo czynny udział. I jestem ciekaw, jak ty na to patrzysz.
Przeciwnie, bardzo interesuje mnie promocja, bo jest to związane z sensownością tych rzeczy, które robimy, prawda? Więc no, po pierwsze, Zwyrkę, Tomek, cała ekipa Rzeźzinowa, Kamil Dukiewicz, Slawik, Przemek Jachnik, to są osoby, które są tytanami pracy. Ja bardzo podziwiam ich zaangażowanie w zbiórkę. No, stream, o którym zaczęła się zbiórka, był prowadzony przez Tomka i Tomek razem z resztą ekipy siedzieli do godziny pierwszej, chyba pierwszej 30 od 22 i wciąż zagadywali, rysowali, prowadzili żywą interakcję z ludźmi, którzy na tym streamie byli. To jest naprawdę niecodzienne zaangażowanie w zinowe produkcje, w te nasze dziełka. I myślę, że fajnie jest to docenić, również właśnie poprzez wsparcie całej inicjatywy. No a jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, wychodzenie spoza bańki, no to powiem ci, że mnie nie było na betonie, bo byłem w tym czasie na Dolnośląskim Festiwalu Grozy we Wrocławiu, również z rzezinami na stoisku. I no, nasza bańka jest mała, trudna i myślę, że sensownym krokiem jest właśnie wypuszczanie się z niej na jakieś łowy, na badanie rynku związanego właśnie z ludźmi, którzy lubią grozę, horror, ale bardziej się trzymają literatury czy kina, ponieważ oni w ogóle nie wiedzą o tym, że jest polski komiks, a co dopiero polski komiks grozy, nie są z tym na bieżąco i myślę, że dobrze jest uświadomić, że się dzieją fajne rzeczy u nas, fajne jakościowe rzeczy. No, udało mi się trochę z ludźmi porozmawiać w trakcie spotkania, po spotkaniu na stoisku i sprzedałem kilka rzeźzinów, więc no, myślę, że to też jest jakaś tam część tej roboty, którą należy wykonać. I ja sam osobiście też będę starał się ją wykonywać właśnie krzewiąc tą złą nowinę, tak, że jest krwawo, obleśnie i po naszemu i wystarczy tylko wyjrzeć. Zarówno my musimy wyglądać, jak i oni muszą trochę wyjrzeć spoza, mogą wyjrzeć spoza tej swojej bańki. Dobrze, jeżeli się odnajdziemy.
Tutaj dobrze nawiązałeś do fanów horroru, którzy, tak jak mówisz, częściej literatura czy film. To jest dobry moment, w którym miałem zanotowane gdzieś w głowie takie pytanie, żeby ci zadać, bo mam wrażenie, ja mogę się mylić, może to być wrażenie mylne, że horror w komiksie jest trudnym tematem. Jakby mając, wiesz, narzędzia jako scenarzysta, horror w pewnym momencie sama struktura tego, czym jest komiks, jakim jest medium, troszeczkę ci zabiera, bo w filmie możesz zrobić jumpscare'a, w komiksie będzie ci trudno. Oczywiście, no można, ale no, musisz stosować troszeczkę inne myczki. Co ty sądzisz na ten temat?
Zgadzam się z tobą, ale w książce też jumpscare'a nie zrobisz, a książki grozy są no, kupowane, myślę, że szeroko. Każde medium rządzi się swoimi prawami i w komiksie też mamy sporo możliwości, aby może nie tyle straszyć, co zasiewać jakiś niepokój. I dla mnie to jest właśnie ta najfajniejsza rzecz w produkcji grozy, aby jakoś podrapać cię gdzieś tam w ten mózg, zrobić ci jakiś taki mały dreszczyk, żebyś zapamiętał to, co się wydarza w opowieści, ponieważ to może się wydarzyć tobie albo jakoś trafia blisko. I taka groza jak najbardziej jest możliwa do osiągnięcia. Dla mnie to jest największa frajda, jakby w tych rejonach się poruszać. No a poza tym oczywiście, że możemy epatować jakimś obrzydliwym humorem, co myślę, że na stronie zbiórki możecie bez problemu zauważyć. Możemy po prostu też działać na poziomie pewnej, no, atrakcyjności albo antyatrakcyjności grafiki i dobrze narysowane ochectwa, to wciąż jest jakby fantastyczna rzecz, którą myślę, że Rzeźzin też dowozi.
No, tu się z Tobą zgodzę, szczególnie, że sam horror to jest bardzo szerokie pojęcie i można tutaj stosować naprawdę wiele różnych zabiegów, a i sam horror dzieli się na wiele, wiele różnych gatunków. I to też jest ciekawe, mam takie pytanie, może trochę trudne. Gdzieś ta myśl moja zrodziła się w okolicach premiery dwójki, że taka luźna rozkmina, nie? Rozmawiamy sobie, wiesz, nie jakoś bardzo sztywno, ale może być trudne pytanie z tego względu, że wysnułem taki wniosek, dużo wokół nas jest brutalności. Wystarczy chociażby spojrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie, mamy tam regularną wojnę, teraz jeszcze, wiesz, Izrael, Palestyna, no nie są to jakieś super przyjemne rzeczy, jednak uciekając od tych tematów, wiesz, życia codziennego, tej brutalności, tych wszystkich złych rzeczy, raczej, wiesz, eskapizm polega na tym, że uciekasz w coś skrajnie odmiennego, choć nie zawsze, ale prędzej bym się spodziewał, wiesz, że ludzie będą uciekali gdzieś tam w superhero, w jakieś takie przyjemne historie, a tu jednak jest spora grupa ludzi, która ciągle sięgnie po horror, po coś tak, jak mówisz, obrzydliwego, wiesz, jakieś tam odcinanie kończyn i tak dalej. I czy nie obawiasz się gdzieś tego, że gdzieś wśród ludzi nastąpi jakieś zmęczenie tą brutalnością, tym tematem, bo mamy tego dużo w naszej rzeczywistości? Nie obawiacie się gdzieś tego, że może pewien humor w pewnym momencie może gdzieś tam przekroczyć pewną granicę, czy raczej staracie się to wszystko gdzieś tam tonować?
Wiesz co, wydaje mi się, że oczywiście, że masz rację, ale też jest przecież tak, że atrakcyjność tego popowego horroru polega na tym, że to my go sobie dawkujemy, że to my możemy odłożyć książkę, przerwać film, nie wiem, wyłączyć grę, nie doczytać komiksu, no bo to my jesteśmy panami, paniami tej sytuacji. Co nie zdarza się w prawdziwym życiu, i dlatego to prawdziwe życie jest tak dojmujące. Natomiast jako forma oswojenia tego przerażenia, takiej ucieczki właśnie w bezpieczeństwo tych znanych strachów, to ten gatunek grozy wydaje mi się, że wciąż będzie święcił triumfy, bo to też są pojemne metafory na to, co się dzieje. Takie no, historie. Może bajkowe, ale w trybie tych prawdziwych bajek braci Grimm, prawda? Które też poprzez tą swoją jakąś makabryczność mówiły nam o rzeczach, które są aktualne, ważne, natomiast są no, oplecione w atrakcyjną formę. A czasem ta atrakcyjna forma to jest właśnie. No, makijaż z krwi, urwana kończyna i jakieś bardziej ekscytujące wydarzenia fabularne niż może króliczki i kotki i szczęśliwy koniec.
No, na pewno jest inaczej. Zgadzam się z tobą również. Chciałem gdzieś tam zweryfikować swoje przemyślenia z twoim punktem widzenia. A z drugiej strony, jakbyśmy odwrócili trochę tę sytuację, jak myślisz, czego ludzie jeszcze mogą szukać w horrorze? Dlaczego horror ciągle przyciąga ludzi, gdzieś tam ich bawi, i cieszy się dużym zainteresowaniem?
Myślę, że to jest kwestia tego, o czym mówiłem, to znaczy, że te nowoczesne horrory stały się pojemnymi metaforami właśnie, pojemnymi takimi pojemnikami na to, aby opowiadać o tym, z czym mamy do czynienia, tylko w sposób, który sprawia frajdę. Tutaj właśnie, ja zwykle tutaj się odnoszę do filmowych rzeczy, do filmowych produkcji. Horror, no, dla mnie na pewno, stał się takim chyba najbardziej progresywnym gatunkiem filmowym, jeżeli chodzi o budowanie fabuł na nietypowych skojarzeniach i to w dodatku właśnie takim specyficznym rozciągnięciu widza pomiędzy napięciem, czasem humorem, ulgą. Jest bardzo dużo rzeczy, którymi można tutaj się posługiwać, jeżeli chodzi właśnie o takie wyrwanie nas, was, z tych szufladek, z takiego poczucia komfortu, w którym no, staramy się pozostawać. Tyle tylko, że właśnie dzięki zobaczeniu, przeczytaniu horroru, potem przyjemnie zwrócić do tych naszych szufladek z kocem, z kocykami.
Znaczy, tu się zgodzę. Ja chyba sam szukam w horrorze właśnie tego, że przeżywając w jakiś sposób, obserwując te straszne wydarzenia, sam jestem w tym momencie bezpieczny. Nie wytłumaczę tego teraz, ale jakby...
Ale to tak działa. Tu myślę, że nie masz co tłumaczyć, bo wszyscy mamy to podobnie. Jest to w jakimś sensie takie katartyczne, prawda? Że
tak.
Oglądamy te obrzydliwe rzeczy, a potem te obrzydliwe rzeczy się kończą, jest dobrze. No i no, cały fenomen na tym polega. Jeżeli przy okazji mamy jeszcze coś ciekawego do powiedzenia o stanie, nie wiem, świata, relacji, nas, no to tym lepiej, bo coś zostaje po tym seansie w głowach, poza samą tą ulgą.
Tak, to też jest prawda, że horror to nie tylko, wiesz, może być krew i flaki, ale może nieść też ze sobą jakieś głębsze przesłanie. To nikt nie powiedział, że to się wyklucza. Chciałem cię jeszcze zapytać, skąd czerpiesz inspirację? Często nawiązujesz do filmu, gdzieś na różnych spotkaniach autorskich, czy nawet w tych rubrykach w poprzednim Rzeźzinie były te pytania do redakcji, tam trochę na ten temat mówiłeś. Gdybyś miał powiedzieć o swoich największych horrorowych inspiracjach, czy też fascynacjach?
Wiesz co, ja dosyć dużo czytam, myślę, że jeszcze więcej oglądam i zdarza mi się też grać. Więc no, w każdym gatunku staram się być w miarę możliwości, no bo to nie jest tak na 100% możliwe. Staram się być na bieżąco. Natomiast no, najważniejsze jest chyba to, aby w tych naszych horrorowych peregrynacjach pozostawać blisko tego, co jest osobiste, a więc też jakoś te rzeczy, które nas gdzieś bolą, gryzą, męczą, opowiadać w formie takich atrakcyjnych, obrzydliwych bajek. A więc no, pewnie gdzieś to przebija ze mnie, przebija z moich znajomych, z tych tematów, w których się poruszam. I to jest największe źródło inspiracji.
A gdybyś miał rzucić jakimś tytułem komiksu, filmu, gry, coś, co chciałbyś polecić z gatunku horroru naszym słuchaczom?
Tutaj myślę nic nowego. Bardzo lubię te nowofalowe, semi może niby horrorowe filmy, takie jak Coś za mną chodzi, czy Midsommar, czy może Hereditary, a więc Ari Aster. Pewnie mógłbym dłużej, no bo oczywiście, że Nowe Martwe Zło też sprawiło mi frajdę. Wczoraj byłem na FNAF-ie, który ma swoje problemy, ale nie jest pozbawiony pewnych elementów, które zrobiły mi dobrze. Wiesz, powiedz mi, czego szukasz, że ja znajdę ci horror w którymś gatunku, który odpowie ci na tą potrzebę. I ta elastyczność tego gatunku, no to jest coś wspaniałego.
Dobra, myślę, że możemy jeszcze wrócić do stricte rzeźzina, bo teraz zahaczyliśmy o trochę te tematy takie ogólnohorrorowe. Mówisz, że czekasz na moment, myślę, że nie tylko ty, ja i też wielu słuchaczy, kiedy oficjalnie stanie się faktem, że Rafał Szłapa dołączy do waszego zespołu. Czy masz jakiegoś rysownika lub innego twórcę, z którym, nie wiem, chciałbyś współpracować albo którego wybitnie widziałbyś w gatunku horroru?
Jeżeli mówimy o Polakach, to na pewno Rzeźzin jest miejscem, gdzie moglibyśmy zaprosić, skatować, rozczłonkować jeszcze wiele osób z naszego tutaj świadka, ale ja nie będę zapraszał, bo po pierwsze nie wiem, co z kolejną odsłoną i czy w ogóle taka będzie, a po drugie też chciałbym, abyśmy się cieszyli tym, co mamy. Jeszcze się nie zdążyliśmy nacieszyć Rafałem. Jeszcze się cieszymy wciąż okładką Wojtka Stefańca. Dowieziemy, a potem będziemy planować kto, z kim, gdzie, jak i czy w ogóle.
Okej, dyplomatycznie, ale też w pełni to rozumiem. Przede wszystkim no, oficjalnie czekajmy na ukompletowanie tych 100%, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Gdybym się miał założyć, to przypuszczam, że gdy nasza rozmowa trafi do słuchaczy, to zbiórka będzie już ufundowana i będziemy nieaktualni. Ale okej, oby tylko w tę stronę. Jak
Oby.
mógłbyś jeszcze na zakończenie naszej rozmowy zachęcić niezdecydowanych? Czy wpłacić, czy nie wpłacić, czy nie wspierać? Co mógłbyś im powiedzieć?
Przeczytajcie opis zbiórki. Jeżeli znacie inną zbiórkę albo inny produkt, który jest robiony w podobnym stylu, to dajcie znać. Ja nie znam. Uważam, że ta nasza maskotka, okropna maskotka, rzeźnik, jest takim ewenementem, jeżeli chodzi o polskie komiksowo, że wypada ją docenić. Jest to naprawdę fantastyczny przykład robionej autorsko, pomysłowo antologii całego tego projektu wydawniczego. No i super, jeżeli będziecie też mieć w tym swój udział.
No to ja się mogę tylko dołączyć do zachęt. Żeś nieraz gościł i pewnie jeszcze nieraz będzie gościł na łamach Kadr Ci w Oko. Na pewno jeszcze do trójki będziemy wracać i o niej mówić. Z mojej strony to chyba wszystko. Gdybyś jeszcze chciał coś naszym słuchaczom wspomnieć, to zostawiam Ci mikrofon, czas antenowy w cudzysłowie i dziękuję za to, że poświęciłeś czas, znalazłeś kilka chwil na to, żeby z nami porozmawiać.
Ja również bardzo dziękuję Tobie i słuchaczom Kadr Ci w Oko. No i zapewniam, że ta trzecia odsłona Rzeźzina jest najgrubsza, najlepsza i no, z całkowitą pewnością mogę jej dać taki znak jakości, że jest po prostu to j***na.
Tym pozytywnym akcentem kończymy i raz jeszcze dzięki i do usłyszenia.
Dzięki.